Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W niedzielnym magazynie wysłuchamy modlitwy południowej z Benedyktem XVI, która po raz pierwszy w tym roku odbyła się w papieskiej rezydencji Castel Gandolfo. Następnie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi numerami czasopism wydawnictwa Sióstr Loretanek. Nasz program zakończymy kolejnym odcinkiem audycji z cyklu Ex Oriente Lux, w której ksiądz Rafał Zarzeczny będzie zachęcał do aktywnej pomocy dla potrzebującej Etiopii. Na niedzielny magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Benedykt XVI pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę. Zapewnił też, że duchowo włączy się w wieczorną modlitwę o pokój, która odbędzie się na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po raz pierwszy tego lata papież spotkał się z wiernymi na Anioł Pański w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie spędza wakacje.
Rozważanie przed południową modlitwą Ojciec Święty osnął wokół fragmentu Ewangelii, z którego pochodzi słynne powiedzenie: nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Podkreślił, że Jezus, będąc świadomym tej prawdy, mimo wszystko dziwił się jednak niedowiarstwu swych rodaków z Nazaretu, którzy zamiast uznać w nim proroka i Mesjasza, gorszyli się jego zachowaniem.
Chociaż wiedział, że żaden prorok nie był dobrze przyjęty we własnej ojczyźnie, to jednak zamknięcie serc jego ludu pozostaje dla niego niejasne, nieprzeniknione. Jak to możliwe, że nie rozpoznają oni światła prawdy? Dlaczego nie otwierają się na dobroć Boga, który zechciał dzielić nasze człowieczeństwo? W istocie człowiek, Jezus z Nazaretu, jest transparentnością Boga, w nim Bóg mieszka w pełni. I podczas gdy także my szukamy zawsze innych znaków, innych cudów, nie dostrzegamy, że prawdziwym znakiem jest On, Bóg, który stał się ciałem. To On jest największym cudem wszechświata, całą miłością Boga zamkniętą w sercu człowieka, w obliczu człowieka.
Benedykt XVI wskazał na Maryję, która w przeciwieństwie do mieszkańców Nazaretu nie gorszyła się zachowaniem Jezusa. Jej podziw dla Niego jest pełen wiary, miłości i radości, gdy widzi Jezusa tak ludzkiego, a zarazem tak boskiego, mówił papież, zachęcając, by od Maryi uczyć się rozpoznawać w człowieczeństwie Chrystusa doskonałe objawienie się Boga.
Na pierwsze wakacyjne spotkanie z papieżem w Castel Gandolfo przybyło wielu Polaków.
Pozdrawiam uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja, zebranych na Jasnej Górze, którzy modlą się za ojczyznę, za rodzinę o wolność słowa. Pozdrawiam też młodych stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, zgromadzonych w Lublinie, raz wyznawcami różnych religii, na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, będą się modlić. Dzisiaj wieczorem o pokój. Włączam się duchowo w wydarzenia, upraszam dobry pokój dla świata. Polski każdego z was. Serca wszystkim błogosławiam.
W czasie spotkania w Castel Gandolfo Benedykt XVI wyraził nadzieję, że wszyscy w czasie wakacji będą mieli czas na odpoczynek, który przynosi nowe siły fizyczne i duchowe.
Papież też odpoczywa, więc przez cały lipiec nie ma audiencji środowych. Zostaną one wznowione 1 sierpnia.
Kościół szanuje ludzi morza, nie zapomina o nich i dopomina się o ich prawa. Zwraca na to uwagę Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących w przesłaniu na Dzień Morza. Obchodzi się go od blisko 40 lat w drugą niedzielę lipca. Powstał z inicjatywy Katolickiego Apostolstwa Ludzi Morza i podobnych organizacji chrześcijańskich innych wyznań.
Nowe porty buduje się daleko od miast. Statki szybko odpływają, a załogi rzadko schodzą z nich na ląd, przypomina watykańska dykasteria. Dlatego ludzie morza często pozostają niewidoczni dla społeczeństwa, chyba że media zajmą się nimi przez krótki czas, gdy zdarzy się piracki napad czy rozbicie statku. Jednak nie są oni bynajmniej niewidoczni dla Boga i Kościoła. Czytamy w przesłaniu papieskiej rady, do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Od ponad 90 lat apostolstwo ludzi morza uznaje ich ciężką pracę, trudności i cierpienia poprzez opiekę duszpasterską, którą prowadzą kapelani i wolontariusze. Przez doroczne obchody Niedzieli Morza, piszą zwierzchnicy dykasterii, pragniemy, aby nasze wspólnoty chrześcijańskie i całe społeczeństwo uznało, że marynarze przyczyniają się do polepszenia jakości naszego życia, a także okazały wdzięczność za ich pracę i poświęcenie.
Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących ponowiła raz jeszcze apel o ratyfikowanie przez wszystkie państwa konwencji o pracy na morzu. Ma ona na celu zagwarantować pełną ochronę i godne warunki pracy dla ponad 1 200 000 ludzi morza na świecie. Watykańska dykasteria zaprasza też na planowany w listopadzie Kongres Ludzi Morza o nowej ewangelizacji w ich środowisku pracy i życia. Odbędzie się on w Auli Synodalnej w Watykanie krótko po zakończeniu synodu biskupów poświęconego również nowej ewangelizacji.
Różaniec, sygnały troski, Anioł Stróż. Wakacyjne czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Na wakacyjne miesiące redakcja Różańca proponuje temat Jak budować zgodę? I przypomina fragment jasnogórskich ślubów. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Czy zawsze i za wszelką cenę należy godzić się na wszystko dla zachowania zgody i spokoju? Co na temat zgody mówi Pismo Święte? Co to jest język zgody? Jak realizować ewangeliczne błogosławieństwo tych, którzy wprowadzają pokój? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w wakacyjnym numerze Różańca. Ponadto w numerze rozmowa z pielgrzymami pokoju i cywilizacji miłości oraz parę słów o wakacyjnym wypoczynku. Czas nam dany i zadany to temat kolejnego numeru miesięcznika Sygnały Troski. Na co mamy najwięcej czasu? Balansujemy często między zaśpieszeniem, pożeraniem czasu, a nudą, czyli zabijaniem czasu. Można więc śmiało powiedzieć, że pośpiech zabija. Zabija duszę, sumienie, wrażliwość, mądrość, czułość i piękno. Czemu więc i komu może posłużyć nasz wakacyjny czas? O tym właśnie piszemy w Sygnałach Troski. Polecamy szczególnie artykuły o współczesnych złodziejach czasu, ale także o praktycznych sposobach pozyskiwania czasu bez pośpiechu, czyli jak rozmnożyć czas. Oprócz tego w Sygnałach Troski krótka relacja ze spotkania rodzin w Mediolanie, wakacje, piękno i sens życia oraz błogosławiona pora zasypiania. W wakacyjnym numerze Anioła Stróża będzie czuwał nad nami Anioł Opatrzności Bożej. Ten anioł to bardzo potężny pomocnik towarzyszący nam także w podróży. Wiedziała o tym święta siostra Faustyna, która miała szczególną łaskę widzenia duchów niebiańskich. W czasie podróży widziała, jak aniołowie przydrożnych kościołów kłaniają się z szacunkiem aniołowi, który właśnie jej towarzyszył w drodze. W wakacyjnym numerze Anioła Stróża jest też trochę wiadomości o pogodzie. Nasz czytelnik może zostać meteorologiem i nauczyć się przewidywać pogodę. W miesięczniku Anioł Stróż, jak zawsze, zabawy, rebusy i opowiadania. Na pewno każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzania naszych stron internetowych www.loretanki.pl. Miesięczniki można nabyć w sklepach sieci Empik i księgarniach katolickich lub zaprenumerować w wydawnictwie sióstr Loretanek.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O pomaganiu. Jeśli kto słuchał naszej poprzedniej audycji, to pamięta zapewne, że biadoliłem nad losem Etiopczyków, że nie dojadają, a nawet głodują, właściwie od zawsze i niezmiennie. Niestety w ostatnich latach niewiele pod tym względem się zmienia. Tak to już jest na tym świecie, że wszystkie ludzkie problemy zaczynają się od tego, co prozaiczne i podstawowe, a więc od jedzenia i picia. Potem jednak też jest już tylko pod górkę. Mówić dziś zatem będziemy o tym, jak można pomagać w Afryce. A sama ma nie nauję miareka, jem mi meka, wydzia wieri meka, skasim gerena i żakema. Najpierw trochę historii. W epoce nowożytnej ludność żyjąca na rogu Afryki doświadczała nadzwyczajnej klęski głodu w różnych okresach. Mówię nadzwyczajnej, bo przymusowa codzienna dieta jest w tej części świata rzeczą zwyczajną. Ale przychodzą też czasy szczególnie trudne, zwykle związane z długotrwałą suszą. Tak było na początku lat 70. W kraju totalnie rolniczym, o bardzo prymitywnej jeszcze strukturze gospodarczej, którego ludność zdana była całkowicie na kaprysy losu i lokalnych feudałów, wystarczyły dwa sezony ostrej suszy, by z głodu umierać zaczęły setki tysięcy ludzi. Ile dokładnie, nie wiadomo, bo na miejscu nikt nie liczył. Nikt też nie interweniował, ani z pomocą nie spieszył. Bo skoro wszystko działo się daleko od stolicy, to i sędziwego cesarza złymi wiadomościami nikt nie chciał niepokoić. Tymczasem w samym tylko roku 1973, i to jedynie w prowincji Welo na północy kraju, głód zabrał od 60 do 100 tysięcy osób. Na świecie, oprócz paru uczonych, prawie nikt jeszcze o Etiopii nie miał pojęcia. Ale gdy wreszcie za sprawą skandynawskich reporterów rzecz stała się jawna i głośna, świat zaczął interesować się tym, co tak naprawdę dzieje się na rogu Afryki. Klęska głodu przełożyła się też natychmiast na niepokoje społeczne, które w rezultacie doprowadziły do rewolucji i obalenia monarchii we wrześniu 1974 roku. A sama ma nie nauję miareka, jem i meka, wydzia wieri meka, skasim gerena i żakema, be meka rame. Marksistowska junta wojskowa oczywiście obiecywała równość, sprawiedliwość, nowoczesne rolnictwo i chleb dla wszystkich. Ale potoczyło się jak zawsze, zwłaszcza w tym, co dotyczy chleba. Zniesienie zależności feudalnej w marcu 1975 roku niewiele zmieniło. Głód i bieda jak był, tak pozostał. Teraz jednak jeszcze dodatkowo w kraju rządzić zaczął czerwony terror. Potem przyszedł rok 1984, kiedy to potworna susza niemal całkowicie zahamowała wszelką produkcję rolną na terenie całego kraju. Rok 1985 jedynie pogorszył i tak beznadziejną sytuację. Ci, którzy uciekli przed suszą, już w następnym roku musieli zmagać się z plagą szarańczy. W sumie trzeba mówić przynajmniej o milionie ofiar klęski głodu w tych trzech zaledwie latach. To wtedy właśnie świat obiegły dramatyczne zdjęcia, które na długo naznaczyły nasze zachodnie myślenie o życiu na rogu Afryki. To prawda, że nikt nie lubi oglądać takich scen, ale gdy już ogląda, to też chce szczerze pomóc. A sama ma nie nauję miareka, jem i meka, wydzia wieri meka, skasim gerena i żakema, be meka rame. Pomoc taka może przybrać różny kształt i charakter. Wielkim wydarzeniem w tych latach 80. były koncerty charytatywne pod wspólnym hasłem Live Aid w Londynie i w Filadelfii, w których uczestniczyło ponad 50 artystów skrzykniętych przez Boba Geldofa. Wystąpili m.in. Led Zeppelin, Queen, Madonna, Elton John, Sting i David Bowie. W rezultacie udało się zebrać wówczas ponad 100 milionów dolarów. Ale prawda też jest taka, że etiopskie władze komunistyczne wielką część otrzymanych funduszy po prostu rozkradły albo przeznaczyły na wojnę z Erytreą. Niestety, nowa odsłona starego konfliktu w latach 1998-2000 znów kosztowała około miliona dolarów dziennie. A chciałoby się, aby pieniądze zamiast na armię przeznaczyć na projekty rozwojowe, o pomocy doraźnej nawet nie wspominając. Były też wówczas i inne formy pomocy. Wielu lekarzy odpowiedziało na apel, angażując się bezpośrednio w pracę pośród ofiar klęski i przesiedleńców. Władze komunistyczne forsowały bowiem plan przymusowego przesiedlania ludności na obszary nizinne, co przyniosło w rezultacie dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy ofiar. W wielosegmentową pomoc ludności afrykańskiej w tym okresie angażowały się także organizacje kościelne i katolickie. Ogromne znaczenie miała bezpośrednia pomoc misjonarzy, już wcześniej obecnych na obszarach dotkniętych kataklizmem, bo będąc na własnym terenie, najlepiej wiedzieli, jak dotrzeć do potrzebujących. Opowiadał mi pewien włoski misjonarz, że nigdy wcześniej, ani też nigdy później, jego właśnie rodacy nie okazali tak wielkiej pomocy materialnej, jak właśnie w tych latach 80. Przypomniała mi się wówczas pomoc, jakiej i my w Polsce doświadczaliśmy w tym samym mniej więcej czasie od różnych organizacji kościelnych, katolickich, instytucji i osób prywatnych. Ale jest w Etiopii jeszcze i taka instytucja, której chciałbym teraz poświęcić kilka słów. To misjonarki miłości. Te od matki Teresy z Kalkuty. Mają w całej Etiopii aż 16 domów, w których schronienie znajdują chorzy, umierający i najbardziej ubodzy z ubogich. W samej Addis Abebie siostry prowadzą szpital dla 700 biedaków. Jest też drugi dom dla 450 dzieci zarażonych wirusem HIV. Wszystkich trzeba codziennie leczyć, opiekować się nimi i karmić. Rząd etiopski niestety takiej działalności w żaden sposób nie wspiera. Cała pomoc płynie więc od dobroczyńców. Bezcenni są także wolontariusze z całego świata, którzy niekiedy co roku poświęcają kilka tygodni, by bezinteresownie pracować wśród najbiedniejszej ludności świata. I jeszcze jedno zdanie na koniec. Od lipca 2011 roku trwa nieprzerwanie nowa klęska suszy na rogu Afryki. Tysiące uciekinierów z Somalii podążają na północ. Z Sudanu uciekać trzeba przed groźbą wojny i prześladowaniami, choćby do regionu Gambeli. Także nad Wyżyną Abisyńską znów krąży widmo głodu. Pamiętajmy o mieszkających tam ludziach. Nie bądźmy obojętni. Próbujmy pomagać na miarę własnych możliwości. O Jezu!
Był to kolejny odcinek audycji księdza Rafała Zarzecznego z cyklu Ex Oriente Lux. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.